Jedzie. Potrzebujemy modlitwy serca, żeby mogło być to spojrzenie nieobojętne. I w tej modlitwie serca im bardziej się powierza, oddaje Bogu to wszystko, co tam się znajduje, tym bardziej ono zostaje przemienione. Tworzy się nowa świadomość. To nie jest prosta sprawa, słuchajcie. To nie jest prosta sprawa. Wrócę na początku do tego wydarzenia spod Jerycha. Bartymeusz, który jest ślepy, czyli zna świat tylko z opowieści i z tego, co tam zdąży wymacać w najbliższej okolicy. On woła usilnie, to jest to jego wołanie usilne, które jest ze środka, z głębokości, które jest wbrew wszystkiemu temu, co jest z zewnątrz. Wbrew wszystkim głosom, które mu mówią, żeby dał sobie spokój, że Pan jest zajęty. On woła z całego swojego środka: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. I kiedy Jezus się zatrzymuje, spogląda na Niego, to zadaje Mu pytanie: co chcesz, żebym Ci uczynił? A On mówi: abym przejrzał. No i wszyscy mówimy: wow. Jezus dokonuje tego cudu przejrzenia, ale jak się spojrzy na to tak realnie i głęboko, no to jest bardzo ryzykowne pytanie, bardzo ryzykowna prośba, żebym przejrzał. Całe życie nauczył się funkcjonować w obszarze tego, co inni mu mówią, tego, co sam tam gdzieś dotknął, a teraz decyduje się na tak radykalny krok. To wiąże się całkowicie z nowym postrzeganiem. On będzie się musiał nauczyć wszystkiego na nowo. Będzie musiał się nauczyć widzenia świata na nowo. Widzenia siebie na nowo. To jest bardzo ryzykowna prośba. I jednocześnie bardzo radykalna. On też ma dość takiego siedzenia i tylko przeżywania świata ze słyszenia. Chcę doświadczyć go wyraźnie. I dlaczego to jest takie trudne? Dlatego, że okazuje się, że kiedy człowiek zaczyna widzieć, to ja mam takiego znajomego, który ma takiego zeza od urodzenia. Trudno nadążyć za jego oczami, bo są... I on ma takiego tego zeza, żeby mogli mu go naprawić. I to wiele razy mu już mówili, żeby się zapisał na taką operację, oni mu to tam naprawią. Ale on mówi, że on nie chce. Bo on, jak teraz mu naprawią, to jak on będzie funkcjonował? Jak on się już nauczył postrzegać tak, jak to ma być, dlatego teraz już nie chce. To już za bardzo radykalne, mówi, jest taka operacja w moim wieku. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że teraz ten Bartymeusz, który przejrzał, on widzi rzeczywistość, która jest wymagająca, która jest pełna cierpienia, która jest agresywna, egoistyczna. Czasami jest tak rzeczywista, że aż nie do zniesienia. Że aż go po prostu boli. To wcale nie znaczy, że Bartymeusz wcześniej tego wszystkiego nie doświadczał. Wcale to nie znaczy. Ale było to trochę inaczej. Było to trochę mniej świadomie. Mniej wyraźnie. Mniej wyraźnie to dochodziło. A teraz dochodzi bardzo wyraźnie. I to oznacza, że będzie musiał się nauczyć wszystkiego na nowo. I to jest bardzo trudne doświadczenie. Bardzo trudne doświadczenie. Wtedy, kiedy to serce się otwiera i zaczyna się widzieć, to nie jest proste doświadczenie. Nawet bym powiedział bardzo trudne i tutaj trzeba takiej mocnej determinacji do kontynuowania i do zaufania, bo o tym będę mówił za chwilę, do zaufania, żeby uczyć się żyć na nowo w tej rzeczywistości. Na nowo uczyć się żyć. To jakby w nowym kraju. Posługiwać się wszystkim na nowo. Bo jeżeli się tego nie zrobi, jeżeli się nie będzie kontynuować tego, no to nie za bardzo wiadomo, co zrobić z tym doświadczeniem. Jest to za silne. Za silne i w środku, i na zewnątrz. Jednocześnie z tym doświadczeniem idzie to, co ja nazywam bezradnością. I oczywiście mam świadomość tego, że w większości z was to słowo bezradność jest takie... No mógłby trochę inaczej to powiedzieć, jakoś taki, no nie wiem, nie wie co zrobić, czy coś. Ta bezradność nas tak aż obezwładnia, że aż... No ale to jest doświadczenie bezradności. To jest doświadczenie bezradności. Doświadczenie bezradności najpierw wobec siebie. Tego, że człowiek nagle poznaje, że to życie, i szczególnie życie wewnętrzne, nie polega na takiej spinaniu się, wypracowaniu sobie cnót i zwalczania grzechów, tylko ona polega na powierzeniu, że tam nie ma takiej, że to nie jest prosta linia do nieba, w której nic się już nie wydarzy. Już wkroczysz, tak prosto będziesz podążał do tego, tylko zaczynasz odkrywać, że to jest bardzo skomplikowane, że wiele rzeczy powraca, że coraz bardziej ci się udowadnia, że tak naprawdę mało postępujesz, że to jest trudne i to wszystko jest po to, żeby ponowić zaufanie do Pana. Żeby zrozumieć po raz kolejny, że w moim życiu duchowym nie chodzi o mnie samego, tylko chodzi o samego Boga. Jan Zwała mu mówi, że Pan Bóg nawet świętych zachowuje wady, żeby ich utrzymać w pokorze. Bo gdyby to była taka prosta autostrada do nieba, to bardzo ego by się syciło tym wszystkimi osiągnięciami duchowymi, które można sobie wypracować, a człowiek naprawdę jest zdolny, mamy taką możliwość przyzwyczajenia się do wielu rzeczy, co wcale nie oznacza, że jednocześnie idzie drogą serca. Jak byłem młodszy, to zawsze uwielbiałem czytać takie książki o takich właśnie świętych, którzy tam prawie nie jedli, albo jedli tylko 40 orzechów przez Wielki Post. Taki, który tam spał na kamieniu, albo spał na pół siedząco, tam nie dojadał, spał co 3 godziny sobie, mówię, ale to są święci, to musi być święty. Dzisiaj już wiem, że to wcale na tym nie polega. Można wstawać nawet co 3 godziny i wcale nie postępować drogą serca. Człowiek się może do wielu rzeczy przyzwyczaić, do bardzo wielu rzeczy może się przyzwyczaić. Ale to, kiedy otwierają się te oczy, kiedy to serce się poszerza, świadomość się poszerza, to jest to razem związane z tym doświadczeniem bezradności. Ja nie wiem, co z tym zrobić, że jedyną rzecz, którą mam, to biedactwo, no musi się powierzyć, musi zaufać, bo gdybym chciał pokładać ufność w sobie, to marne szanse. Druga sprawa, i to się dotyka tego, o czym mówimy w kontekście bliźniego, że doświadcza się też bezradności wobec innych. Szczególnie wobec najbliższych, bo oni są najbardziej tacy transparentni, ponieważ żyją z nami, znamy ich i wiemy, jak to jest. I łatwiej nam jest kochać tych dalszych, bo oni są tacy trochę poza, nie? Natomiast ci bliżej, no to my ich znamy, my wiemy i to tak jest. A oni też nas znają. Bardzo dobrze, nie? Dlatego Jezus często mówił o tym, że nikt nie jest prorokiem we własnym kraju. Bo jest bardzo trudno być prorokiem we własnym kraju, bo jest inne postrzeganie. A jeszcze tym bardziej, jak ci się to tak uwidacznia, to też jesteś bezradny, czy bezradna wobec tej sytuacji, wobec tego, co widzisz, niedojrzałości, dziwnych zachowań, egoistycznych zachowań i tego wszystkiego, co dotyka. Ale różnica polega na tym, że nie chcesz nic zmieniać. Bardzo często jest tak, czy tego chcemy, czy nie, że chęć zmiany drugiego to jest tak naprawdę próba dostosowania go do siebie. Że to tak się tylko nazywa, że to dla jego dobra, ale to dobro to jest coś, co ja postrzegam jako dobro. I ja bym chciał go tak nawrócić na mój własny model, tak jak on powinien wyglądać. Nie zawsze, ale tak bywa. Czasami rodzi się to też tak, że mamy różne uczucia związane z tym. Wiecie, to jest tak, jak się żyje we wspólnocie mniszej, gdzie nas jest tutaj 18 chłopa, każdy jest z innej bajki. No nie wszystkich się kocha tak samo. A wydawałoby się, że ta miłość ewangeliczna to powinna być tak, że to wszyscy są tacy życzliwi, uśmiechnięci, tak się właśnie kochają, takie to jest takie ewidentne. Nie? Ja wątpię, czy jeżeli tak jest, jeżeli by tak było, myślę, że nigdzie tak nie ma, ale gdyby tak założyć, to na pewno nie jest ewangeliczne. Co to oznacza? To znaczy, że na poziomie emocji, na poziomie sympatii tak zwanej, ja mogę jednych lubić bardziej, drugich mniej, z jednymi czuć większy rezonans, z drugimi prawie wcale, tak? Z jednymi mam o czym rozmawiać, z innymi no muszę się bardzo wysilać, żeby mieć o czym rozmawiać i to tak, tak to funkcjonuje, tak? I w drugą stronę to samo, tak? Bo to nie jest tylko kwestia mnie, ale też moich braci, którzy postrzegają mnie. Jednym pasuje ten Maksymilian, innym nie pasuje, inni zgrzytają zębami, a inni nie, no więc to tak, tak to funkcjonuje. I bardzo często jest tak, że jakby jest ta bezradność przejawia się też w tym, że nic nie można zrobić. Że każda chęć zmiany drugiego, czy cokolwiek zrobienia, to nie jest to. Z drugiej strony to jest jeszcze trudniejsze, jeżeli ktoś wobec mnie ma jakieś negatywne uczucia albo stosunek do mnie. Wtedy to nie za bardzo sobie można z tym poradzić. Oczywiście bardzo chętnie by się chciało uporządkować tą sytuację w prosty sposób, ale tak nie jest. Chciałbym wam przeczytać teraz historię, która jest w drugiej księdze Samuela, w rozdziale 16. Ona jest absolutnie wstrząsająca i zawsze uczy mnie tego, na czym polega miłość tak naprawdę. To jest historia o Dawidzie, który już jest królem i który zdobywa dość znaczną popularność. Oczywiście on jest wybrańcem. On jest wybrany przez Boga, on jest namaszczony przez Boga. To on sam nie chciał być, ale Pan go wybrał. No i teraz sobie wyobraźcie taką sytuację. Król Dawid przybył do Bachurim, a oto wyszedł stamtąd pewien człowiek. Był on z rodziny należącej do domu Saula. Nazywał się Shimei, syn Gery. Posuwając się naprzód, przeklinał i obrzucał kamieniami Dawida oraz wszystkie sługi króla Dawida, chociaż był z nim po prawej i lewej stronie cały lud zbrojny i wszyscy bohaterowie. Shimei przeklinając wołał w ten sposób. Precz, precz, krwiożerco i niegodziwcze. Na ciebie Pan zrzucił odpowiedzialność za krew rodziny Saula, w którego miejsce zostałeś królem. Królestwo twoje oddał Pan w ręce Absaloma, twojego syna. Teraz ty sam jesteś w utrapieniu, bo jesteś krwiożercą. Odezwał się do króla Abiszaj, syn Serui. Dlaczego ten zdechły pies przeklina pana mego króla? Pozwól, że podejdę i utnę mu głowę. Król odpowiedział, co ja mam z wami zrobić, synowie Serui? Jeżeli on przeklina, to dlatego, że pan mu powiedział, przeklinaj Dawida. Któż w takim razie może mówić, czemu to robisz? Potem zwrócił się Dawid do Abiszaja i do wszystkich sług swoich. Mój własny syn, który wyszedł z wnętrzności moich, nastaje na moje życie. Co dopiero ten Beniaminita? Pozostawcie go w spokoju, niech przeklina, gdyż Pan mu na to pozwolił. Może wejrzy Pan na moje utrapienie i odpłaci mi dobrem za to dzisiejsze przekleństwo. I tak Dawid posuwał się naprzód wraz ze wszystkimi ludźmi. Szymiej natomiast szedł zboczem wzniesienia obok, i przeklinał, ciskając kamieniami i rzucając ziemią. Król i cały lud przy nim będący przybył wreszcie znużony i tam odpoczął. Zobaczcie tą sytuację. Wcale się nie dziwię temu Abiszajowi, bo ja bym chyba też tak zrobił. Mówisz, ileż można, nie? Ileż można. I to żyjesz z kimś na co dzień i robi ciągle to samo, robi ciągle to samo. To jest analogia do tego, co się dzieje w naszym życiu takim z tym najbliższymi. Nie? I wkurza cię to po prostu maksymalnie. I jak zwracasz uwagę, to jeszcze przeciwko tobie. Nie? Albo w ogóle nie reaguje. No po prostu, co tu zrobić? Upominać nie da rady. Prosić też nie. Może osądzać, też nie. Może straszyć, też nie. No nic nie działa. To jest dokładnie ta sytuacja. No pozostaje tylko pozwól, panie, a podejdziemy i rozwiążemy problem dość szybko, no bo no nic innego już nie zostaje. No. No nic innego nie zostaje. A zobaczcie, co król Dawid robi. Co ja mam z wami zrobić, synowie Syrii? Jeśli on tak mówi, to znaczy, że Pan mu pozwolił, że to jest element mojej drogi zbawienia. To jest element mojej drogi zbawienia. To jest ten moment, w którym uświadamiasz sobie, że właśnie takie osoby pojawiają się w twoim życiu, ponieważ one mają ważną rolę do odegrania w twoim życiu. One muszą cię czegoś nauczyć. I bardzo często właśnie we wspólnotach mamy takich braci też, że właściwie no co tu zrobić? No i właściwie pozostaje tylko jedno, że trzeba to trudne zachowanie po prostu jak to mówi święty Benedykt, tolerować. Tolerować, ale z najwyższą cierpliwością. Z najwyższą cierpliwością. I tu jest właśnie ten moment, w którym zaczyna się realizować ta miłość bliźniego. Ponieważ to, że ja mam do niego, do tego czy do innego takie, a nie inne uczucia, to jeszcze wcale nic nie znaczy. Tu chodzi o to, co ja teraz z tym zrobię. Czy ta moja postawa będzie wykluczającą postawą tego drugiego, czy ona będzie postawą przyjęcia. I święty Benedykt w regule, w 72 rozdziale, to jest przedostatni rozdział, czyli w zasadzie mówi pod sam koniec opisu tej drogi, na którą żeśmy wyruszyli z prologiem. Jest to droga poszerzenia serca, droga duchowości serca. Droga, jeśli się będziesz postępował naprzód, to twoje serce się rozszerzy. I teraz pod koniec tej drogi, opisu tej drogi, Benedykt umieszcza rozdział 72 o dobrej gorliwości, jaką mnisi mieć powinni. Przeczytam go też w całości, żeby odnieść się do tego, jak się realizuje ta miłość braterska. Podobnie jak istnieje zawziętość zła i gorzka, która oddala od Boga i prowadzi do piekła, tak jest gorliwość dobra, która oddala od grzechów, a prowadzi do Boga i do życia wiecznego. Ta więc właśnie gorliwość niechaj wyróżnia mnichów w ich życiu żarliwej miłości. Niech wyróżnia mnichów w ich życiu żarliwej miłości. Tak, aby w okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzali. Niech słabości swoje duchowe i cielesne znoszą cierpliwie. Dokładnie po łacinie to jest pacientissime tolerare. Znoszą z najwyższą cierpliwością. Bo na co dzień to trzeba naprawdę mieć najwyższą cierpliwość. To nie tylko cierpliwie znosić, tylko znosić z najwyższą cierpliwością. Niechaj nikt nie szuka tego, co uważa za pożyteczne dla siebie, lecz raczej tego, co dla drugiego. Niech darzą się wzajemnie czystą w intencji miłością braterską. Niech się boją Boga, dlatego że Go miłują. Opata swego niech kochają miłością szczerą i pokorną. Niech nic nigdy nie będzie dla nich ważniejsze od Chrystusa, który oby nas razem raczył doprowadzić do życia wiecznego. Ta bezradność, o której mówimy, szczególnie w tym doświadczeniu, ona przede wszystkim zaprasza do praktykowania takiej miłości, która osadza się na tym pacientissime tolerare, z najwyższą cierpliwością znosić słabości swoje duchowe i cielesne. Znosić swoje słabości duchowe. I to jest żarliwa miłość, która jest poza lubieniem, nielubieniem, poza sympatią, asympatią, poza czymkolwiek takim. To jest postawa serca, która czyni z mojego brata bliźniego. To jest to doświadczenie. Z drugiej strony też ta bezradność w zmianie tego drugiego i tym, że tak naprawdę trzeba być, bo to wszystko się osadza na tym byciu. Zobaczcie, że cała ta droga serca to jest nic innego jak obecność. I ta obecność jest najbardziej przemieniająca, bo ta obecność jest przez duże O. Gdy wchodzimy w tą obecność Boga, to tam się zmienia wszystko nie tak, jak nam się wydaje, czy nasze ego nam podpowiada, ale tak, jak ma się wydarzyć. To też wiąże się z tym, że bardzo często wtedy w naszej modlitwie Już nie ma życzeń, ale są osoby. To jest różnica, dlatego że często modlitwa ma formę życzenia. I to życzenie związane jest no, z jakimś spięciem z tego, że ja coś chcę dla kogoś, tak? Albo dla siebie, a dla kogoś, konkretnie coś. I to wiąże się też z taką natarczywością takiej modlitwy, kiedy woła się i woła o coś, tak? O zdrowie, nie wiem, o dobrą śmierć, o uleczenie, o pomyślne zdanie egzaminu, o cokolwiek. Ja nie mówię, żeby nie modlić się w ogóle o to, ale nie ma tego spięcia. Natomiast kiedy się pojawia osoba, to się powierza tą osobę. I ta osoba jest powierzana tak samo, jak wszystko, co się pojawia w tym sercu. Wszystko, co się pojawia w tym sercu. Zostaje po prostu oddana. Co też wiąże się z takim pokojem, bo zawierzenie jest Bogu, który jest dużo większy niż to, co ja mogę wymyśleć dobrego dla tej osoby. Widzicie, to wszystko, co mówimy sobie tutaj o doświadczeniu serca, nie jest wcale proste. I pytanie jest, dlaczego tak się dzieje? Bo jak czytamy o duchowości serca, to możemy sobie wyobrazić, że właśnie ta modlitwa w sercu, czy to jest takie właśnie wow. Już wiemy o tym, że to nie chodzi o żadną błogość, ani o nic takiego, tylko chodzi o właśnie takie zmianę widzenia, zmianę postrzegania, zmianę w ogóle przyjęcia. I pytanie jest, dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego człowiek duchowy, czy ten, który jest na drodze duchowej, jest wprowadzany w takie doświadczenie, które jest trudnym doświadczeniem, który musi się uczyć żyć na nowo, z nowym spojrzeniem, w którym musi akceptować bezradność wobec siebie samego, także bezradność wobec innych. Ta bezradność wobec innych też się przejawia w takim uszanowaniu ich drogi. To, co już mówiliśmy, że towarzyszenie drugiemu na drodze polega na tym, że się szanuje jego drogę, szanuje się jego tempo, szanuje się tą tajemnicę, którą Pan Bóg chce z nim zrealizować, a do której ja nie mam udziału, ja mam tylko jakąś tam cząstkę, ale to nie jest moja tajemnica, ja mam swoją drogę do odbycia. I dlaczego? Dlatego, że cała ta tajemnica Jezusowego serca to jest tajemnica serca przebitego. I znowu chcę przywołać tą sytuację, kiedy Jezus przychodzi drugi raz. Już po tej scenie, jak Tomasz mówi, że dopóki nie dotknie, to nie uwierzy. A przychodzi drugi raz. I zachęca Tomasza, żeby włożył rękę w bok. Nie wiadomo, czy Tomasz włożył rękę. Ale to oznacza, że takie otwarte serce, ono jest zawsze narażone na zranienie. Ono jest zawsze wrażliwe na zranienie. To znaczy, ale też to otwarte polega na tym, że tam ten drugi może włożyć rękę. Że może na nowo zranić. Na nowo zranić. I to trzeba będzie nieść. Ale to jest doświadczenie tego, że wtedy tak naprawdę rozumie się serce Jezusowe. Zaczyna się rozumieć serce Jezusowe. Dlaczego On właśnie w ten sposób postępował. To wszystko, co tutaj mówimy, można zobaczyć w Ewangelii. Ten model Abiszaja, syna Seruji, który chce po prostu ściąć głowę i załatwić sprawę. Czyli taki model, który jest modelem wykluczenia, modelem odcięcia, modelem skazania, osądzenia i wszystkich innych. I taki model Jezusowego serca, do którego wszyscy tam lgną. Tak? Gdyby on wiedział, kim jest ta kobieta, nie pozwoliłby się jej dotknąć. A on, bo to jest największe zgorszenie, że on pozwala się dotknąć jej. Gdyby on wiedział, kto to jest, to nie pozwoliłby. Czyli zrobiłby tak, jak ci. Nie? A on pozwala. Pozwala. Pozwala na to, żeby celnicy z nim jedli. Pozwala na to, żeby ci rozbójnicy wszyscy, złodzieje i inni, chodzili za nim. Pozwala. Pozwala. Pozwala też na to, żeby jego najbliżsi go zdradzili. Pozwala. Nie próbuje tego zmienić, tylko pozwala na to. Pozwala, żeby go wszyscy opuścili. Bo to jest, widzicie, to jest też to doświadczenie miłości, że to jest sam akt tego, co się robi. Zaczynaliśmy nasze odosobnienie razem z Samarytaninem. I ta opowieść biblijna, ona bardzo ładnie się kończy. Tak? Ten Samarytanin wsadza tego pół umarłego człowieka na swoje bydle, zawozi go do gospody, tam się nim zajmuje, a potem jak już nie ma czasu, to jeszcze zostawia pieniądze i mówi, ty zajmuj się nim, a jak ja będę wracał, to ci oddam. I tak się to kończy. I to jest taki happy end. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że ten Samarytanin wraca do tej gospody. I ten półumarły człowiek już jest, już wyzdrowiał. No, normalnie rodzi się radość, tak? Chęć taka, bracie, no, dobrze, że jesteś. No i też pewnie jakieś oczekiwanie, chociaż dziękuję, żeś mnie zabrał z tej drogi, tak? A teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że on wraca, wchodzi, dowiaduje się, że ten człowiek wyzdrowiał i chce się z nim bardzo spotkać, a ten człowiek mówi, że on nie chce się z nim spotkać. Ale to jest ten, który cię tu przywiózł, który cię... No co z tego, ale on jest Samarytanin. Kto mu kazał się mną zajmować? Kto mu kazał mi pomagać? Kto mu kazał mi podawać rękę? Ja nie mam z nim nic do rozmawiania. Jest oburzony. I co wtedy? A takie sytuacje w życiu są. Takie sytuacje w życiu są, że pomagasz i ktoś się obróci na pięcie i idzie. I do widzenia. Tyle. Tu nie chodzi o to, jaka jest reakcja. Tu nie chodzi o to, co jest na końcu tej praktyki miłości bliźniego. Tylko chodzi o ten sam fakt, jeden akt. To jest tak, jak w trakcie medytacji powracamy do tej właśnie chwili. Tu nie chodzi o ten efekt na końcu, że no nie wiem, zajmowałem się kimś tam przez 20 lat i on teraz jest, serdecznie mi dziękuję, ja jestem szczęśliwy. Tylko chodzi o ten sam fakt. Nie? Tu nie chodzi o to, że ja mam nadzieję, że jak będę tolerował mojego brata z najwyższą cierpliwością przez kolejne 5 lat, to on w końcu zauważy to i powie, chłopie, no może nigdy nie zauważy. Może po prostu uważa, że to jest tak naturalne jak oddychanie i nigdy na to nie zwróci uwagi. Ale z drugiej strony muszę też mieć świadomość tego, że mnie też tak tolerują. Że mnie też tak tolerują. Z mniejszą lub większą cierpliwością, ale tak na tym to polega. Więc to doświadczenie miłości, istota tego doświadczenia miłości polega na obecności. Na obecności. Na tym doświadczeniu obecności, która jest przemieniająca szczególnie dla tego, który ją świadczy. A może być przemieniająca dla tego, kto ją otrzymuje, ale to wszystko zależy od tego, w jakim on jest etapie. Co się tam dzieje. I tam już nic więcej nie możemy. Tam już nic więcej nie możemy. Możemy się tylko uśmiechnąć i pójść dalej, robić swoje. Kolejną rzecz. To nie jest proste doświadczenie, wejście w taką przestrzeń, ale to jest tak naprawdę jedynie realne, coś, co czyni nas bardziej ludźmi w tym doświadczeniu. Dlatego, że za każdym razem, kiedy próbujemy właśnie na zasadzie ocenienia, na zasadzie właśnie tego wyeliminowania tego, co jest nam niewygodne, złe, to jest najprościej tak. Najprościej tak. A to są wszystkie te przypowieści, które Jezus mówi, żeby okopać jeszcze na jeden rok, żeby zostawić, żeby zobaczyć, żeby jeszcze nie stawiać minusa. To jest bardzo trudne doświadczenie. Bardzo trudne doświadczenie. I kiedy ja o tym mówię, to mam świadomość tego i sam to przeżywam jako trudność, że dużo łatwiej by było funkcjonować w takim świecie zero-jedynkowym, czarno-białym. Z nami, przeciwko nam. Biały, czarny. Zero, jeden. Prosta sprawa. To jest prosta sprawa. I dzisiaj niestety trochę taki system jakby próbuje się zaaplikować. Tak? A to nie jest czarno-białe. To nie jest 0-1. Tam zawsze jest tajemnica. Zawsze jest drugi człowiek, który jest tajemnicą. Zawsze jest bezradność wobec tej tajemnicy. Bezradność wobec tego, co się tam dzieje. To wszystko się z tym wiąże. Chcę was zostawić na koniec tej sesji z tym Samarytaninem, który zrobił to, co zrobił. I może bardzo fajnie, że Ewangelia nie dopowiada tego, co ja dzisiaj dopowiedziałem, tylko skupia się na samym fakcie tego, co on zrobił. Na tym spojrzeniu Samarytanina, które jest nieobojętne i które tworzy tą bliskość, który ma swojego bliźniego w tym, kogo widzi. Tego, który woła z serca, bo to wołanie z serca jest tym przemianą, która się dokonuje. Przemianą, która się dokonuje. Zaczyna się widzieć. Jeżeli odczuwasz trudność w tym doświadczeniu, to wiem, o co chodzi. To też to jest ta trudność, że to się ciężko się z tym tak jakoś oswoić, ale to jest też taka zachęta, żeby spokojnie uczyć się żyć na nowo. Uczyć się żyć na nowo. To jest tak, jak nie wiem, jak czasami mieliście może taką sytuację, że robisz coś odruchowo, bo masz dwie ręce. Tak? Zmywasz naczynia, wiążesz buty, ubierasz się, bo masz dwie ręce. Ale zwichnąłeś sobie jedną. I jest usztywniona. I teraz musisz się wszystko nauczyć robić na nowo, jedną ręką. I to jest całkiem inna perspektywa. To jest całkiem inna perspektywa, nie? A to samo jest potem w drugą stronę. Jak ta ręka zaczyna być zdrowa, znowu musisz jakoś na nowo ogarniać. To tak samo jest z tą zmianą świadomości, że musisz się na nowo nauczyć funkcjonować, na nowo nauczyć się też nabierać dystansu do tego i na nowo uczyć się akceptować tę bezradność, zarówno w stosunku do siebie samego, jak i do innych. Bezradność, która też, tak jak powiedziałem ostatnio, to nie jest doświadczenie depresyjne. Takie, że już po prostu nic nie wiem, co mam zrobić, siedzę i płaczę i koniec. Tylko to jest doświadczenie, jeżeli mówimy o tym doświadczeniu duchowym, to jest takie, które budzi szacunek. Czyli ja tego brata pacientissime tolerare właśnie dlatego, że on jest, że ja go szanuję. Właśnie dlatego, że ja go szanuję. Właśnie dlatego, że on ma prawo do tego. Że ja teraz to rozumiem, że on ma prawo do swojej niedoskonałości. On ma prawo do swojego tempa na tej drodze. On ma prawo do swojego dziwnego rozumienia świata. Według mnie oczywiście, bo to jest. Nie? To on ma do tego prawo. Tak? I dlatego, nie dlatego go szanuję, nie dlatego go tak znoszę cierpliwie, czy przyjmuję cierpliwie, bo chcę być taki doskonały, tylko dlatego, że go szanuję. Dlatego, że on jest moim bratem. I nawet jeżeli mamy podgórkę w różnych kwestiach, to jak przyjdzie moment, to jestem w stanie stanąć za nim. To jestem w stanie stanąć za nim. Bo to tu się rodzi ta bliskość. Ona wcale się nie rodzi z przeżywania emocjonalnego, tylko rodzi się właśnie z takiego doświadczenia miłości, która jest osadzona w obecności. Amen. To się nagrało. Nie?